Skoro o dzieciach, dzieci wychodzą, to zacznę od pewnego obrazu z dzieciństwa. Pamiętam, jak w okresie dzieciństwa bywało nieraz tak, że jeden drugiemu wykręcał rękę albo dusił go i żądał: odwołaj te słowa. I coraz bardziej dociskał, coraz bardziej wykręcał i wtedy człowiek już pod tą presją mówił: odwołuję, odwołuję. I wtedy ten puszczał. Ale za chwilę, za jakiś czas, jak już był daleko, to się wołało: a wcale nie odwołuję, a wszystko jest tak samo jak było. Głupi jesteś, na przykład. Nie wiem, czyście się kiedyś tak bawili, ja nieraz sam byłem w takiej sytuacji, nieraz to obserwowałem. Nieraz jest tak w życiu, że człowiek podejmuje decyzję pod jakąś presją, przyciśnięty, przyparty do muru. Na przykład młodzieniec narozrabiał bardzo i boi się teraz konsekwencji. Potulny, uszy spuścił, taki grzeczniutki teraz: mamusiu, tatusiu, panie nauczycielu, panie policjancie, czy tam jak. No i mówią do niego: obiecaj poprawę. No i ten młodzieniec, cóż, widząc, co się święci, mówi: obiecuję, obiecuję, że już więcej tego nie zrobię, obiecuję. Ale potem, po jakimś czasie, kiedy widzi, że konsekwencje już mu nie grożą, że już mu wybaczyli, że już zapomnieli, znowu zaczyna robić to samo. Oto bezdomny, widząc, że zbliża się zima i trzeba się gdzieś schować na te mrozy, przychodzi do schroniska dla bezdomnych, a oni mu mówią: podpisz, że nie będziesz pił. I on, widząc, co się dzieje, słysząc, że zawsze każdej zimy ze stół umiera z mrozu, podpisuje, że nie będę już pił. Ale po jakimś czasie, jak gdzieś trochę tak już widzi, że jego pozycja jest mocniejsza, albo wystarczy, że wiosna przyjdzie, no to już on zapomina, że podpisał, że kiedyś zobowiązał się, że nie będzie pił. Oto ktoś w obliczu śmiertelnej choroby. No już jakieś badania pokazały, że zostało mu miesiąc czasu albo tydzień czasu. I w tym momencie duszpasterz mu mówi, czy ktoś z rodziny mądry mówi: pojednaj się ze wszystkimi ludźmi. I on wydzwania, odwiedza szybko, jedna się, nawet z wrogami swoimi się jedna, bo chce odchodzić z tego świata pojednany. Aż tu nagle się dowiaduje, że wyniki ktoś zamienił i on wcale nie jest taki chory. I po co ja się z tą Kowalską jednałem? To taka wredna kobieta, po co mi? I znowu wszystko jest od nowa. Gdy okoliczności się zmieniają, depresja ustępuje, to zmienia się też postawa danego człowieka. Pod presją, pod naciskiem zobowiązuje się, obiecuje, podejmuje decyzję. Gdy był w potrzebie, mówi się czasem, to był dla mnie taki miły. Ale teraz, gdy stanął na nogi, to zhardział. Teraz już nie jest taki miły. Stąd wniosek, że człowiek pod presją nie podejmuje wolnej, prawdziwej decyzji swojego serca. Można decyzję na kimś wymusić, ale trudno ją potem utrzymać. Pod presją nigdy nie podejmujesz prawdziwej decyzji swojego serca. Taki błędny mechanizm bywa czasem stosowany przy wzywaniu ludzi do Chrystusa. Kiedy komuś jest bardzo źle, kiedy mu się życie zawaliło, przychodzi ewangelista albo ewangelistka i mówi: ach, chodź, chodź, przyjdź do Jezusa, pomożemy Ci, w Boże imię Ci pomożemy, tylko musisz się zdeklarować, że Ty chcesz iść za Jezusem. Ty musisz, my Ci chętnie pomożemy, ale Ty musisz się zdecydować, że Ty chcesz iść za Jezusem. No i człowiek rozbity, przyparty do muru podejmuje decyzję. Mówi: okej, chcę naśladować Jezusa, pójdę za Jezusem. A potem, gdy trudności mijają, pojawia się refleksja. Taka może gdzieś głęboko w sercu tylko: po co ja się w to wpakowałem? po co mi to było? Po co mi było te obietnice? Po co mi był ten chrzest? Po co mi w ogóle to było robić? I nie są tacy ludzie szczęśliwi. Syn Boży nie chce naszych decyzji podejmowanych pod presją. Pan Jezus nie chce nikogo, wiecie, przyciskać do muru i mówi: uwierz we mnie. I jak jeszcze nie chcesz uwierzyć, to jeszcze mocniej. Pan Jezus tak nie robi. Pan Jezus nie jest jak taki mój znajomy bokser, który przed wieloma laty, jak świeżo się nawrócił do Chrystusa i był w takim ferworze głoszenia Ewangelii, trafił do wojska, to z kompanii wszyscy się ponawracali. A wiecie jak? Stawał i mówił: klękaj, wyznawaj wiarę w Jezusa, bo jak nie, jednemu przyłożył, potem wszyscy poklękali po kolei, każdego indywidualnie zewangelizował. Wszyscy tam wyznali wiarę w Jezusa w tej kompanii. Tylko żaden z nich chyba nie jest dzisiaj wierzący. Pan Jezus inaczej postępuje z nami. Pan Jezus pomaga nam, przyjmuje nas. Pan Jezus uzdrawia nas, podnosi nas i wypuszcza wolno. I wypuszcza wolno. Mówi: idź. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, pierwszych 6 wersetów. Przepiękna historia, jedna z wielu. Historia uzdrowienia pewnego człowieka. Jedna z wielu z życia Pana Jezusa, Jego służby na ziemi. 14 rozdział Ewangelii Łukasza. Posłuchajmy Ewangelii, Słowa Bożego. A gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni go podpatrywali. I oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w zakonie i faryzeuszów, mówiąc: czy wolno w sabat uzdrawiać, czy też nie? A oni milczeli. On zaś ujął go, uzdrowił i odprawił. Potem rzekł do nich: jeśli osioł lub wół, którego z was wpadnie do studni, czy zaraz nawet w dzień sabatu go nie wyciągnie? I nie mogli mu na to dać odpowiedzi. Krótka historia, jednakże Pan zapalił moje serce podczas lektury tego słowa jedną wielką myślą, którą dzisiaj pragnę się z wami podzielić. Oto w tym domu przedniejszego z faryzeuszy, jednego ważnego człowieka, gdzie Pan Jezus też się znalazł, gdzie został zaproszony, gdzie było wielu innych tak zwanych przedniejszych, ważnych ludzi, pojawił się człowiek chory na puchlinę. Takie obrzęki miał gdzieś tam, nie wiemy dokładnie gdzie, ale na ciele. I to pojawienie się człowieka chorego na puchlinę, chorego człowieka, jakiegoś człowieka, nie wiemy, nic więcej o nim nie jest powiedziane, wywołuje pewną reakcję, pokazuje, kto tak naprawdę jest w danym środowisku, w danym domu, kto jest kto, jak to się mówi po angielsku, who is who, kto jest kto w danym pomieszczeniu. Oto mamy faryzeuszy, którzy, jak Pan Jezus wykazał, mają takie sekciarskie podejście. Ono polega głównie na tym, że się dzieli świat na to, co własne i na to, co obce. To jest nasze, to jest moje, a tamto obce w ogóle mnie nie obchodzi. Tylko własny osioł lub wół jest obiektem troski. I Pan Jezus mówi: jakby twój własny wół albo osioł wpadł do studni, to byś nie zaglądał w tym momencie do tory, gdzie jest napisane, co to zrobić, czy jak wół jest w studni. Czy to sabat, czy nie sabat, lecisz i wyciągasz, bo to jest twój osioł, twój wół. No i faryzeusze właśnie w takich kategoriach myśleli, ale oto ten człowiek, okazuje się, który wszedł do domu, tam pojawił się, może tak mocno przyparty tą swoją potrzebą, że dowiedział się, że jest Jezus, że złamał może pewne zasady, może jak wcisnął się tam po prostu, gdzieś od kuchni wszedł. Okazuje się, że ten człowiek, który wszedł, tych faryzeuszy w ogóle nie interesuje. Może by im mu pomogli, może by się zainteresowali, ale musiałby się wcześniej zapisać do stronnictwa faryzeuszy. Może wtedy, jakby był swój, to może by jakoś się nim zajęli. A tak, on był obcy, był powietrzem, w ogóle się nim nie interesowali. Może tak trochę czasem bywa i w naszym zborze, gdy ktoś nowy przyjdzie, to nawet niektórzy w ogóle go nie zauważą. O, widzą swoich. Oj, jak miło cię widzieć. O, jak... Oj, 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 oj. I sobie porozmawiają, a widny człowiek postoi, postoi i pójdzie. No bo on nie jest twój. A co mnie obchodzi? Ma ważne, żebym ja z chęci pogadał. Ważne, żebym sobie z nim tam na kawę się umówił. A co mnie obchodzi ten człowiek? Tak ci faryzeusze coś takiego myśleli, bo pojawia się pytanie, jak poczuł się ten człowiek, jakby się poczuł, o tak zapytajmy, gdyby w tym domu, czy w tamtym domu nie było Jezusa. Jakby się poczuł, po prostu jak powietrze i poszedłby. Ale na szczęście tam był Pan Jezus. I na szczęście tutaj jest Pan Jezus, prawda? Alleluja, Jezus jest tu pośród nas. Tam w tamtym domu też był. Chociaż było sporo takich, co w ogóle się czymś obcym nie interesowali, ale Jezus się zainteresował. I w tej postawie Pana Jezusa, w tym zajęciu się tym chorym człowiekiem widzimy uniwersalność zbawienia w Jezusie. Że to zbawienie obejmuje wszystkich, że dla Pana Jezus przyszedł do wszystkich, że wszystkich kocha. Wszyscy są Jego, nie ma dla Niego kogoś obcego. On nie, tak nie traktuje, że jakiś człowiek przyszedł, co mnie obchodzi. Ja jestem tu tylko zaproszony gość, co mnie obchodzi. Jezus od razu widzi tego chorego, bo nie zna jego imienia, nie wie skąd przyszedł i tak dalej, ale widzi chłop w potrzebie, trzeba mu pomóc. Taki jest Jezus. Jezus jest pełen miłości. I został potraktowany ten człowiek przez Pana Jezusa jak ktoś najbliższy. I co zrobił Jezus? Mamy tutaj krótki jeden wersecik, który o tym mówi. Czwarty werset, nawet połowa wersetu, bo pierwsza część tego wersetu mówi, co oni zrobili. Nie warto wspominać, co oni zrobili. On zaś, czytamy, ujął go, uzdrowił i odprawił. Niesamowite. Co to znaczy ujął go? To znaczy, że go dotknął. To znaczy, że nastąpił jakiś bezpośredni kontakt. Wiecie, ludzie się boją dotyku. Jak nie mają w sercu Pana Jezusa, to się boją dotyku. W tramwaju jedziesz i ktoś cię i tak gdzieś od razu weź gdzieś z tramwaj za tego dotkniesz gdzieś kogoś ramieniem czy nogą, to trzeba szybko przepraszać, bo możesz się oberwać, że go dotknąłeś. On jest osoba nietykalna. O tak, ludzie się boją, boją kontaktu, bo ich serca są zamknięte jeden na drugiego. Pan Jezus ujął tego człowieka, chorego człowieka. Chorego, może on wyglądał niezbyt przyjemnie, może był jakiś opuchnięty, jakiś obrzękły, jakiś brzydko wyglądający, a Jezus go ujął. Nie wiem, może go przytulił. Nastąpił kontakt, nastąpiła bliskość, fizyczny kontakt, coś pięknego. Taki jest Jezus. Taki jest Jezus również dzisiaj i dla ciebie. On się nie zmienił, on jest taki sam zawsze. Dalej czytamy, uzdrowił go. To nie było tylko, że go podotykał i to wszystko. On go uzdrowił. Są dzisiaj tacy, co dotykają, mówią, jesteś zdrowy, a on dalej chory. I co z tego dotyku? Niektórzy mówią, wyobraź sobie, że jesteś zdrowy. Dotykam cię, ty już jesteś zdrowy, wiesz, idź, na pewno kiedyś będziesz zdrowy. Ten został uzdrowiony, bo to był Pan Jezus. To nie był jakiś człowiek, który próbował udawać wielkiego, świętego, wspaniałego, duchowego, tylko to był prawdziwie Pan Jezus. Ten człowiek, mówiąc krótko, miał się źle, a poczuł się dobrze. Ten człowiek był chory, a stał się zdrowy. Miał jakieś obrzęki, a one ustąpiły, fizycznie ustąpiły. Wierzę w to mocno. To nie była iluzoryczna pomoc. To nie było coś takiego, co miał sobie wyobrazić. To naprawdę nastąpiło. Konkretna pomoc, ulga, no i płynąca z tego radość, euforia. Jestem zdrowy. Wiele razy czytamy w Ewangeliach, jak człowiek dostąpił uzdrowienia od Pana, dotyku Pana. Jego serce wypełniała radość. On skakał, radował się. Coś takiego tutaj się też musiało wydarzyć. I po trzecie, Pan Jezus go odprawił. To mnie zaskoczyło. To mnie zaintrygowało. Zacząłem się modlić i myśleć, o co chodzi? Pan Jezus tu go odprawił, jest powiedziane. To znaczy zwolnił go, jak mówi inny przekład. Puścił go wolno. Zwolnił go. Tak jak znajdujesz w ogrodzie ptaka ze złamanym skrzydłem. Bierzesz tego ptaka. Może idziesz z nim do weterynarza, żeby opatrzył to skrzydło, może jakoś tam usztywnił, żeby się zrosła kość. 2 tygodnie czy 3 tygodnie trzymasz w domu, ten ptak już wraca do zdrowia, zdejmujesz mu to usztywnienie skrzydła. Jest wyleczony. I co wtedy z nim robisz? Puszczasz go wolno. Nie mówisz, wyleczyłem cię, to siedź tutaj teraz w mojej klatce i mi śpiewaj każdego ranka, bo ja cię wyleczyłem. Nie, puszczasz go wolno. Masz wielką radość, że pewnego dnia, kiedy wiesz, że on już jest zdrowy, otwierasz okno, stajesz i frrr, poleciał. Ale fajnie, co za radość. Jezus odprawił tego człowieka. Jezus nie wciskał mu wizytówki, nie mówił, słuchaj, widzisz, jak ci pomogłem, masz, tu jest mój adres, koniecznie tu przyjdź znowu, koniecznie, bo wiesz, no ja ci pomogłem, wiesz, no powinieneś teraz się tutaj do nas zapisać, powinieneś tu do nas należeć, bo wiesz, my ci pomogliśmy bardzo, no co z tobą? Jezus tak nie zrobił. I to widać, jak Jezus i faryzeusze nie pasowali do siebie. Siedzieli w jednym domu, ale jakby nie byli z tego samego domu. Na pewno nie tego samego ducha. Już to, jakie mieli podejście do samego Jezusa, to jest już bardzo widoczne. Zobaczcie, to była śmietanka narodu, inteligencja izraelska. Uczeni w piśmie, faryzeusze, najmądrzejsi w ówczesnych czasach. Słowo Boże tutaj charakteryzuje ich zachowanie w tym domu, jak był Jezus. Po pierwsze, przeczytaliśmy, że oni go podpatrywali. To znaczy co? Siedzieli, ciekawe co zrobi, a teraz ciekawe co zrobi. No to jest bardzo inteligentne zajęcie, prawda? Podpatrywali go, żeby nie powiedzieć, podglądali go. Dalej, co robili? Milczeli. Jezus do nich mówi, a oni milczą. No to bardzo inteligentne zachowanie. Kiedy czasem próbujesz z kimś rozmawiać, coś mówisz, a on łeb zwiesi i ani słowa. No to inteligentne zachowanie, rzeczywiście. I dalej jeszcze czytamy, gdy Pan Jezus im powiedział o tym ośle i wole w dzień sabatu, oni nie mogli mu na to dać odpowiedzi. Więc mówiąc krótko, jak na inteligentów, to całkiem nieźle się zachowywali. Różnica między nimi, między Jezusem a tymi faryzeuszami uwidoczniła się w momencie, gdy pojawił się ten człowiek w potrzebie. I chcę, byśmy zastosowali tę myśl Słowa Bożego do naszego życia. Mamy w tym świecie taki typowy motyw pomocy. Pomogłem ci, więc teraz siedź cicho. Pomogłem ci, to mnie popieraj. To głosuj na mnie. Kiełbasy dostałeś i piwo, to teraz głosuj na mnie. Pomogłem ci, to teraz pracuj dla mnie. No myślisz, że co? Że tak ci pomogłem, nie wiadomo za co? Co to myślisz, że ja jestem jakiś filantrop? Pomogłem ci, no to teraz pracuj. Jesteś moim człowiekiem, kupiłem cię. O tak nikt nie powie. Ale do tego się w końcu sprowadza. Czasem nawet ludzie się bardzo oburzają, mówią, ja mu kiedyś tak pomogłem, a co on teraz, jak on mógł teraz tak postąpić? Przecież nie powinien, przecież ja go kupiłem, przecież on jest moim niewolnikiem, nie powinien już tak postępować. Tak robią ludzie, gdy pomagają. Takie mają tendencje, ciągoty. Ale Jezus tak nie robi, bracia i siostry. To jest wielka myśl, którą pragnę dzisiaj przekazać wam i modlę się o to, aby Duch Święty wam tę myśl w sercu objawił. Jezus tak nie robi. Jezus uwalnia, uzdrawia i zwalnia człowieka i odprawia i wypuszcza go wolno. Taki jest Pan Jezus. Pan Jezus, okazując łaskę, nie związuje człowieka w sumieniu, nie żąda zaprzedania duszy. Miałby prawo tego zażądać, bo jest Bogiem Wszechmogącym, jest naszym Stwórcą. On kupił nas swoją drogocenną krwią. Mógłby, ale tego nie robi. Uzdrawia, pomaga, podnosi, oczyszcza, przebacza, abyś mógł odejść wolno, abyś mógł pójść i robić, co chcesz. Taki jest Jezus. Tak jak czasem jest zwierzę złapane w sidło przez kłusownika i szamoczy się w tym sidle i podchodzi strażnik leśny. Podchodzi. Ciężko jest. Nie jest tak łatwo uwolnić takie zwierzę. Tak jak ciebie i mnie nie jest łatwo uwolnić, uzdrowić z naszych grzechów. Podnieść nas, gdy upadniemy. To nie jest takie proste. I ten on się musi umęczyć, nawet taki strażnik. Umęczy się, umęczy. I w końcu, kiedy już tam to sidło odepnie, wypuszcza wolno to zwierzę, żeby mogło pobiec, żeby mogło cieszyć się wolnością. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale wypowiedział takie słowa, odczytał je z księgi proroka Izajasza. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Uwaga, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym ogłosił, zwiastował miłościwy rok Pana. Abym uciśnionych wypuścił na wolność. Tego dokonuje Jezus Chrystus z człowiekiem, z tobą i ze mną, z każdym, kto przychodzi do Niego, z każdym, kto jest w potrzebie. Pan, udzieliwszy pomocy, odprawia i czeka. Myślę w tej chwili o 10 trędowatych. Wszyscy byli w potrzebie. Pan ich uzdrowił i powiedział: idźcie, ukażcie się kapłanowi. I gdy szli, zostali oczyszczeni. Wpuścił ich wolno, odprawił ich. Pan taki jest. Pan do kobiety, którą przywlekli, przyłapaną na cudzołóstwie, przywlekli do Niego i Pan poprzez swoją cudowną mądrość tak przemówił do tych ludzi, że wszyscy poodchodzili, którzy chcieli kamienować tę kobietę. I co Pan Jezus powiedział? Nikt cię nie potępił, kobieto, i ja cię nie potępiam. Chodź i będziesz mi służyć? Idź i więcej nie grzesz. Idź. Idź. Czuj się wolna. Oto opętany w krainie Gerazyńczyków. Związują go łańcuchami, nie mogą opanować, szaleje, jest tragedia. Pan Jezus przypłynął do tej krainy, wierzę, tylko po to, żeby zająć się tym człowiekiem. Wypędził demony, legion demonów wypędził z tego człowieka. I on stał się normalny, uczesany, ubrany, siedzi i mówi: czuję to, wiecie, to co ludzie mówią, ja to teraz to chyba z tobą, ja chcę z tobą. Pan Jezus mówi: idź. Idź do rodziny, do swoich, idź tam, idź do nich, idź, ciesz się życiem, opowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Pan i jak się nad tobą zmiłował. Uzdrawianie nie było Jezusowym sposobem na łapanie zwolenników. Rozumiecie to, widzicie to w Ewangelii? To dlatego, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, prawie nikogo przy Nim nie było, bo Pan Jezus nie zbierał deklaracji od każdego, kto uzdrowił, że ma potem na Niego głosować, że ma potem być przy Nim. Oni wszyscy, którzy zostali uzdrowieni, a setki takich ludzi było, jeśli nie tysiące, wszyscy byli wolni, mogli iść, nie mieli żadnych zobowiązań, żadnego żądania Pan im nie przedstawił. Pan pragnie, bracia i siostry, aby człowiek dopiero wtedy, gdy jest już uzdrowiony, kiedy już stoi, kiedy już problem jego jest rozwiązany, gdy jest już wolny, by wtedy dopiero podejmował decyzję. Wtedy dopiero mógł świadomie opowiedzieć się, czy chce iść za Jezusem, czy nie. Myślę sobie, że to może dlatego Pan Jezus uczniów niektórych powoływał jakby kilka razy. Raz mówił: pójdź za mną, po jakimś czasie znowu mówił: pójdź za mną. I Piotrowi to nawet powiedział: gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Znaczy, że jeszcze, Piotrze, przyjdzie chwila, kiedy ty w wolności będziesz podejmował decyzję, czy chcesz. Mnie już nie będzie, a ty będziesz podejmował decyzję, czy chcesz wstępować w moje ślady. Piękne. Pan nie łapał człowieka przy ścianie i mówi, musi się zdecydować, bo ci nie pomogę. Musi się zdecydować. Pan tak nie robił. Człowiek uzdrowiony, wypuszczony, zwolniony może w wolności powrócić i oddać chwałę Panu. Taki człowiek, dopiero taki człowiek naprawdę może przyjść i zadeklarować swoje życie Panu. Tylko wolny może prawdziwie z oddaniem mu służyć. Jest taka piękna myśl w Starym Testamencie. Było takie prawo w prawie mojżeszowym, że niewolnik, który służył jako niewolnik u swojego pana, u swojego właściciela, miał mu służyć 6 lat. A po 6 latach ten pan miał obowiązek go puścić wolno. I wypuszczał go wolno. Po 6 latach każdy niewolnik w Izraelu był wypuszczany wolno. I coś pięknego było w tym prawie przewidziane, że taki niewolnik, który stwierdzał, że jego pan jest dobry, że warto być dalej sługą takiego pana, przychodził do tego swojego pana i mówił, ja nie chcę nigdzie iść, ja jestem już wolny, już mam drzwi otwarte, już nikt za mną nie poleci, żaden pies mnie nie będzie łapał, ani drugi niewolnik, jestem wolny, mogę iść, wiem, dziękuję, przyszedł czas wolności. Ale właśnie dlatego, że jestem wolny, chcę dalej ci służyć. I wtedy ten pan brał tego niewolnika, podchodzili do drzwi, brał szydło i jego ucho przekłuwał do drzwi swojego domu. Oczywiście tylko przekłuwał i zostawiał go. I to był znak, to było świadectwo, że od tego momentu ten człowiek dobrowolnie staje się sługą tego pana. Już nie dlatego, że został kupiony, złapany, przymuszony, tego, że taką decyzję podjął. To jest piękna ilustracja. To jest coś, czego pragnął wtedy każdy dobry pan, żeby gdy przychodził ten moment, kiedy już był wolny, bo wiecie, co to z niewolnika nie ma robotnika, co to za radość mieć niewolnika w domu. On musi. To żadna radość. Ale kiedy ci przyjdzie człowiek, który 6 lat pracował jak niewolnik i mówi, teraz jestem wolny, ale świadomie poddaję się pod twoją władzę. Chcę być twoim niewolnikiem na zawsze. Niesamowite, piękne. Myślę, że Pan Jezus też tego pragnie. Tego pragnie, patrząc na każdego z nas. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, nie możesz prawdziwie wybrać Pana, gdy przypiliła cię jakaś potrzeba. To nie jest prawdziwy wybór. W takim momencie lejesz łzy, powtarzasz za ewangelistą modlitwę pokutującego grzesznika, a tydzień później znowu wszystko jest po staremu. Bo presja minęła, bo się okoliczności zmieniły. Obiecujesz, że będziesz służył Jezusowi, a potem trochę tego żałujesz. Po co ja się tak tutaj do tego przodu wpakowałem? Po co ja tu mówiłem? Teraz na mnie patrzą, mówią, o, no co obiecywałeś i co teraz? Musimy cię szukać po mieście, pod jakimś piwem cię musimy szukać. No co ty? No to obiecywałeś i co teraz? Po co mi to było? Po co ja byłem taki głupi? No bo pod presją człowiek nie podejmuje prawdziwej decyzji. Jest z nim, tak jak to z tym człowiekiem, który w trakcie katastrofy samolociku jakiegoś samolot spada, a on woła do Boga, Boże, uratuj mnie, a będę ci służył. Samolot spadł i człowiek przeżył. Otrzepał się i mówi, człowiek pod presją to różne głupoty gada. Tak może drastycznie, nikt tego z nas nie przeżył, ale do tego się w końcu to sprowadza. A więc, bracie i siostro, przyjacielu, jeżeli nie jesteś wolny, jeżeli jesteś w jakimś problemie, jeżeli jesteś pod jakąś presją, może w tej kaplicy jesteś tylko dlatego, że cię przypiliło, że jesteś pod presją, bo byś w ogóle tu nie był, jakbyś miał pieniądze, samochód, mieszkanie, zdrowie, cudowną rodzinę, to może wcale byś tu nie był, ale cię przypiliło i tu jesteś. Jeżeli jesteś w takim stanie, że coś cię ciśnie i dlatego przyszedłeś na to nabożeństwo, dlatego szukasz kościoła, dlatego się rozglądasz za jakąś pomocą z zewnątrz, to mówię ci, proś Pana o pomoc. Proś, On nie jest sekciarzem. On nie będzie żądał od ciebie żadnej deklaracji wcześniej. On ma gest. Jest Panem nieba i ziemi, jest Wszechmogący, taki jest Jezus. Traktuje cię jak swojego najbliższego i potraktuje cię jak swojego najbliższego. Nie musisz wcześniej się zapisywać do tego kościoła, nie musisz wcześniej żadnych deklaracji robić. Proś Pana z całego serca, żeby ci pomógł. Jak ten chory na puchlinę, stań przed Nim. On ci z pewnością pomoże i mówię ci, i cię zwolni. I cię odprawi. Będziesz mógł wyjść, możesz pójść i robić, co chcesz. Będziesz mógł z powrotem wrócić do swojego grzechu, będziesz mógł robić, co chcesz. Jezus nie jest taki, że cię zmusza, żebyś coś robił. Jezus nawet cierpliwie posłucha twoich płonnych deklaracji, że już ja trochę, jak mi pomożesz, Panie, to ja już nigdy więcej tego nie zrobię. Jezus posłucha tego i nie będzie ci robił wyrzutu, jak to znowu zrobisz. Tak wspaniałomyślny jest Pan Jezus. Widzicie Go? Widzicie, jaki On jest dobry, jaki wspaniały? A jeżeli już doświadczyłeś pomocy od Pana, jeżeli jesteś tutaj w tej kaplicy jako człowiek wolny, jako człowiek, którego Pan swego czasu podniósł, uzdrowił, postawił na nogi, dał nowe życie. Jesteś w Panu teraz. Jeśli jesteś tu w tej kaplicy jako człowiek, któremu Pan pomógł, to dopiero teraz naprawdę wybierasz, czy będziesz Mu służył, czy nie będziesz Mu służył. Dopiero w takim stanie ducha, wolny, zwolniony, odprawiony, naprawdę teraz decydujesz, wybierasz. Teraz wybierasz, żeby być jak Łazarz, który gdy został wskrzeszony z martwych, siedzi przy stole razem z Jezusem. Mógłby pójść, mógłby robić własną karierę, książkę mógłby napisać, mogliby o Nim napisać, mógłby mieć codziennie spotkanie w innym mieście. Byłem martwy, na przykład spotkania pod hasłem: jak to jest, jak się 4 dni leży w grobie? Wiecie, tłumy by były. To jest niesamowite. Mógłby, ale jest, był wolny, żeby to robić. Nie był na łańcuchu z Jezusem. Chodź tu, Łazarz, cię wskrzesiłem, chodź tu, siedź przy mnie teraz. Nie musiał. Był wolny, ale chciał być z Jezusem. Chciał. Jako wolny człowiek wybierał, że będzie z Jezusem. Możesz być jak Maria Magdalena, z której Pan wygonił 7 demonów. Mogłaby pójść, wychodzić za mąż, rozglądać się wśród chłopaków tej krainy. Mogłaby budować swoje własne życie, ale ona postanowiła, będzie przy Jezusie, będzie Mu usługiwać. Dopiero teraz możesz tak jak oni postąpić. Możesz tak jak ten 1 z 10 trędowatych, kiedy widzisz, że On ci pomógł. Nie myślisz, żeby czym prędzej iść do rodziny i tam, tylko tak jak On, wracam. Ach, muszę Mu podziękować, skłonić głowę przed Nim, być przy Nim. Czasem dopiero po wielu latach od poznania Pana nadchodzi czas, by powiedzieć: Panie Jezu, teraz bez żadnej presji, bez żadnego nacisku, świadomy tego, co mówię, oddaję Ci moje życie. Wtedy, kiedy byłem w nałogu, kiedy byłem w nieszczęściu, kiedy byłem rozbity, to robiłem to pod presją. Ale teraz, jako wypuszczony, jako wolny człowiek, świadomy tego, co mówię, chcę to zrobić raz jeszcze. Jest w Stanach Zjednoczonych taki zwyczaj, że małżeństwo, udane małżeństwo, bo tam oni wcześniej się pobierają, nawet w wieku kilkunastu lat czasem się pobierają i nie zawsze wiedzą, co robią do końca, bo no, starsi wiedzą, co można mądrego i zdecydowanego powiedzieć, kiedy się ma lat 16 czy 17. Oczywiście narażam się trochę naszej młodzieży, jak z największym szacunkiem do was, bo na pewno wy wszystko mądrze robicie, ale kiedy człowiek przeżyje lat więcej, 20 czy 30, to nabiera pewnego innego spojrzenia na te swoje decyzje w wieku lat kilkunastu. I tam jest taki zwyczaj, że małżeństwo po 20-30 latach wspólnego pożycia urządzają uroczystość jakby ponownego ślubu, odnowienia ślubowania małżeńskiego. Już z siwymi głowami może nawet, już ze zmarszczkami, już gromadka dzieci nawet wyższych od nich, a oni stają w kościele, stają wśród wierzących ludzi i mówią sobie, i mówią przed Bogiem, że oni chcą naprawdę ze sobą żyć, że oni się cieszą, że są ze sobą. Wspaniała myśl odnośnie tego, co ty i ja możemy zrobić dopiero wtedy, kiedy naprawdę zostaliśmy przez Pana uzdrowieni, postawieni na nogi. Dopiero teraz tak naprawdę jest czas, że bez żadnej presji, czując się wolni, powiedzieć Panu, że chcemy Mu służyć. Pragnę was zachęcić, bracia i siostry, żebyśmy zrobili coś w naszym duchu teraz. Bo gdybym was wezwał do tego, żeby osoby, które są już wierzące od lat, jeśli chcą dzisiaj Panu na nowo, jakby chcą odnowić swoją deklarację pójścia za Nim, służenia Mu, żeby podniosły rękę, to kogoś może bym postawił pod presją. Nie chcę tego robić. Dlatego pragnę was wezwać, żebyśmy zrobili to w duchu. Nikt tego nie będzie widział, a Pan będzie to widział. I żebyśmy w takiej wspólnej modlitwie, w duchu podejmując decyzję, może już lat 20, albo 10, albo 5, idziesz za Jezusem. Wiele doświadczyłeś Jego łaski. Uzdrowił cię, podniósł cię. Stałeś się prawdziwym mężczyzną i prawdziwą kobietą. Nikim byłeś, a teraz stoisz, teraz jesteś, teraz pracujesz, teraz masz własne pieniądze, teraz masz rodzinę. Masz wiele z Jego łaski. Zachęcam cię. Dzisiaj możesz Mu powiedzieć jako wolny człowiek: Panie, oddaję Ci moje życie. Panie, powierzam się Tobie. Panie, moje życie należy do Ciebie. Chcę Ci służyć. Zróbmy to w naszym duchu. Wszyscy wolni wyzwoleńcy Pana, wszyscy, których On uratował i puścił wolno. Zróbmy to przed Nim, jeśli pragniemy, jeśli chcemy, jeśli się nie męczymy w chrześcijaństwie, jeśli to nie jest dla nas ciężarem. Niech On usłyszy. Niech to wie Pan. On bada nasze serce. I podnieśmy głos w takiej churalnej modlitwie. Wspólnie, razem możemy to wyrazić Panu. Panie Jezu, z radością chcę...